Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tomasz Gorczyca w Gościu Dnia, jak codziennie 13.10. Dzisiaj naszym gościem będzie Zuzanna Maślana, lekkoatletka, której specjalnością jest pchnięcie kulą. Cześć Zuzia.
Dzień dobry.
Zuzia, chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę naszym słuchaczom przybliżyli temat Twojej dyscypliny sportowej, bo nie jest to dyscyplina sportowa, która gdzieś tam jest w kategorii tych najpopularniejszych i każdy ją zna, ale nie każdy wie dokładnie, na czym ona polega i jak wyglądają przygotowania do takich zawodów, do reprezentowania się właśnie w pchnięciu kulą. Więc może na sam początek opowiedz nam coś więcej o swojej dyscyplinie sportowej.
Sama dyscyplina, tak jak cała lekkoatletyka, jest skupiona na bardzo wąskim fragmencie, na takiej specjalizacji. I dyscyplina polega na tym, żeby 4-kilogramową kulę pchnąć jak najdalej, jednocześnie nie wypadając z wyznaczonego okręgu, z wyznaczonego koła. No i wygrywa ten, kto pośle tą kulę najdalej.
Bardzo obrazowo to pokazałaś i szybko. No to może przejdźmy do Twoich osiągnięć, jakie masz w tej dyscyplinie, bo jesteś osobą nietuzinkową. Myślę, że w kuluarach tej dyscypliny znana już w całej Polsce. Opowiedz nam, co udało się do tej pory osiągnąć w tym sporcie.
Do tej pory udało mi się pobić dwa rekordy Polski. Rekord Polski juniorów młodszych oraz juniorów. No i gdzieś tam sporo tych medali mojej własnej kategorii wiekowej, po kolei, od młodzika zaczynając, teraz do juniora, wliczając w to medal Mistrzostw Świata Juniorów i medal Mistrzostw Europy. A z imprez seniorskich póki co mam dwa srebrne medale z Mistrzostw Polski.
No właśnie, bo jesteś na takim etapie, gdzie jesteś bardzo młodą osobą i jest to taki etap przejściowy, gdzie jednocześnie jeszcze występujesz w kategoriach juniorskich, ale także jeździsz na zawody seniorskie. Powiedz, jak duża jest różnica i ten przeskok w zmianie tych kategorii?
Na pewno widać to, że wśród juniorów, przynajmniej w Polsce, jestem gdzieś tam w czołówce i raczej na pierwszych miejscach. Jednak jak się patrzy na mistrzostwa seniorskie, może w Polsce, no niestety nie mamy nie wiadomo jak wysokiego poziomu, nie ma nie wiadomo jak wiele osób, także tutaj też jest trochę ubogo z tym, zachęcam wszystkich do udziału. Ale na świecie, no to jednak widać, że gdzieś tam raczej pod koniec tej pierwszej setki jestem niż w początku, więc każdy sportowiec zdaje sobie sprawę z tego, że przed takim juniorem, który wchodzi w ten początek seniorskiej kariery, no nadal jest ogrom pracy. To są lata jeszcze przygotowań przede mną, żeby móc reprezentować ten poziom, który jest wymarzony.
Właśnie, a jak dużo jest zawodniczek u nas w Płocku? Czy jesteś jedyna, czy jednak jest was troszeczkę więcej?
Na takim wyższym poziomie?
Na takim wyższym poziomie.
No to wydaje mi się, że się nie pomylę, jeżeli powiem, że jestem jedyna aktualnie. Mam nadzieję, że może z czasem się to zmieni, może ktoś się pojawi, no ale na ten moment jestem sama.
No właśnie, a pojawiają się młode osoby, jacyś adepci pchania kulą?
Ogólnie pojawia się sporo osób, ale wydaje mi się, że większy problem jest z tym, żeby te osoby się utrzymały, bo nie oszukujmy się, sport jest bardzo wymagający i wymaga wiele poświęceń, szczególnie jeżeli chodzi o życie prywatne. Także młode osoby często zaczynają, a gdy zdają sobie sprawę z tego, że no niestety jest to tego typu forma aktywności, że ogranicza nas w pewien sposób i wymaga takiej odpowiedzialności w kontekście chodzenia na treningi, pilnowania na przykład diety czy samego siebie, tego jak się żyje, no to tutaj dużo osób się wykrusza niestety.
Patrząc właśnie na te wykruszające się osoby, masz czasami myśl, żeby kiedyś pójść ścieżką trenerską, jednak te młodych adeptów zatrzymywać przy tym sporcie?
Może gdzieś tam myśli się takie pojawiają, ale raczej sporadycznie. Nie jestem pewna, czy póki co starczyłoby mi cierpliwości do tego, żeby szkolić młode osoby. Zwłaszcza, że sama jestem póki co młoda. I no niestety nie posiadam aż tak rozległej wiedzy, jeżeli o to chodzi, ale może gdzieś tam w przyszłości, jeżeli się podszkolę właśnie z takiego zakresu trenerskiego, to nic nie wykluczam.
Mhm. Powiedziałeś, że ten sport to jak każdy sport w sumie, ale czym wyższy poziom, tym większe te wyrzeczenia są. Jak często trenujesz?
Ogólnie na co dzień trenuję 7 razy w tygodniu. No 6-7 razy. Na zgrupowaniach kadrowych trenuję 2 razy dziennie i tych zgrupowań mniej więcej wychodzi około 1,5 do 2 miesięcy rocznie. Tyle czasu spędzam w ogóle poza domem. No i to jest ogrom jednostek treningowych, tak? Wykonuje się setki godzin pracy, jak nie tysiące. Więc chcąc, nie chcąc, no człowieka dużo nie ma.
Mhm. Jak teraz to mówisz, oczywiście jesteś na razie młodą osobą, ale jak myślę o tym, to gdzie czas na prywatne życie? Czy będąc zawodowcem w pchaniu kulą, można się z tego utrzymywać?
To wszystko zależy, bo jeżeli jest się sportowcem, który ma bardzo dobre wyniki i zdobywa medale, to tutaj z pomocą idzie Polski Związek Lekkiej Atletyki i stypendia, ale w dużej mierze sportowca ratują umowy sponsorskie, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak sportowiec potrafi się sprzedać, jak bardzo medialny jest i jak potrafi wykorzystać swój wizerunek w mediach na przykład, tak? Bo wiadomo, że im bardziej medialna osoba, tym więcej osób chce z nią współpracować.
No dobrze, czyli to jest tylko garstka ludzi, aż szczególnie w Polsce, bo ilu znamy lekkoatletów grających na przykład w reklamach? No jest ich niewielu, więc to jest troszeczkę taka grawa bank z twojej strony, co?
Można tak powiedzieć. No to jest ryzyko zawodowe, bo każdy sportowiec zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że zdrowie jest kruche. Więc no niestety, gdy pojawia się kontuzja, no to wiadomo, że wyniki są słabsze. Ale uważam, że gra jest warta świeczki, także...
Z pewnością życzę ci tego, żebyśmy kiedyś cię zobaczyli w jakiejś reklamie. Czyli sprecyzowując sobie to wszystko, trzeba wejść na najwyższy światowy poziom, żeby utrzymywać się z tego?
Można tak powiedzieć. Można powiedzieć, że taki europejski poziom, jeżeli się reprezentuje, to powinno na spokojnie dać radę.
Mhm, dobrze, tego ci życzę. No, chciałbym teraz też poruszyć taki wątek. Ciągle piję do tego, że jesteś młodą osobą, a jednak tak dużo już osiągnęłaś w tym sporcie. Czy nie masz czasami takiego efektu sytości, że już tak dużo osiągnęłam, jesteś tym nasycona?
Raczej bym powiedziała, że cały czas odczuwam gdzieś tam niedosyt. Tak można powiedzieć, że w życiu prywatnym i tak na co dzień w zawodowym jestem raczej perfekcjonistką. Lubię mieć wszystko zapięte na ostatni guzik. Więc świadomość tego, że cały czas ktoś jest przede mną, bo to nigdy nie jest tak, że jest się najlepszym, tylko zawsze gdzieś tam z przodu majaczy ktoś lepszy. Więc w tym momencie cały czas jest taki motor napędowy do tego, żeby dalej próbować i poprawiać swoje wyniki, bo nawet po stosunkowo udanych zawodach, po zdobywaniu medali, człowiek zazwyczaj przychodzi taki moment, że człowiek zdaje sobie sprawę, że mógł coś zrobić lepiej, mógł coś zrobić szybciej, mocniej, bardziej poprawnie, technicznie. I wydaje mi się, że każdy sportowiec tak ma, że wie, że no raczej rzadko człowiek odczuwa takie stuprocentowe zadowolenie, to jest prawie niemożliwe.
Mhm. A masz czasami takie momenty, że ci się nie chce? Że jest za dużo tych treningów 7 razy w tygodniu, że tu mogłabym pójść, nie wiem, na imprezę, na cokolwiek, a trzeba iść na trening?
No zdecydowanie tak, to by było coś dziwnego, gdybym tak nie miała, ale to trzeba potrafić ułożyć sobie po prostu balans w życiu, umieć ułożyć sobie życie tak, żeby gdzieś tam jednak poza tym sportem znaleźć sobie jakąś odskocznię. Oczywiście no sport jest tego typu aktywnością, że w dużej mierze angażuje nas tak ogólnie, tak? Jesteśmy raczej skupieni na tym i to nie jest tak, że przyjdziemy na trening, skończymy trening i sobie wyjdziemy z treningu i już o tym nie myślimy, tylko niestety to jest tak, że cały czas gdzieś nas to zajmuje, ale jeżeli człowiek potrafi się wyciszyć poza treningiem, to da radę.
Czyli potrafisz.
Mhm.
To bardzo dobrze. A powiedz, jak wygląda cały mikrocykl treningowy u ciebie? Jak wygląda taki zwykły dzień, kiedy idziesz na trening? Jak wygląda taki tydzień? Bo przypuszczam, że to nie jest zawsze wejście i po prostu pchanie kulą, tylko jest dużo więcej tych elementów.
Ogólnie wszystko zależy od momentu, w którym się znajdujemy w ciągu roku, bo cały cykl treningowy jest podzielony na okresy, w którym się przygotowuję do sezonu, w którym pracuję nad tą siłą, buduję objętość i sprowadza się potem wszystko do momentu, w którym startuję i w którym tą formę muszę podtrzymać. Więc taki najcięższy okres to jest od grudnia do lutego. A w tym momencie wykonuję najwięcej treningów, najbardziej objętościowych treningów. Tutaj pojawia się największe zmęczenie często. A z kolei potem w dalszej części sezonu, bo mamy dwa sezony, mamy sezon halowy i mamy sezon letni, po startach halowych od nowa wchodzimy na pracę i to jest mniej więcej właśnie od tej drugiej połowy lutego, czasem od marca do maja i tutaj też bardzo ciężko człowiek pracuje, no i potem zaczyna startować i przygotowywać się do tej imprezy docelowej, którą każdy sobie gdzieś tam wybiera, czy to na przykład są Igrzyska Europejskie dla starszych zawodników, którzy osiągają właśnie takie wyniki, które pozwalają im się kwalifikować, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Polski, to już wszystko zależy na jakim kto jest poziomie. No i w tym momencie te treningi u mnie wyglądają w ten sposób, że no niestety kula jest bardzo sportem siłowym, tak? Potrzeba naprawdę ogromu kilogramów przerzuconych, żeby ta kula, która waży 4 kilo, wydawała się lekka na tyle, żeby latała daleko. Więc potrzeba właśnie tej siłowni, tak robię zazwyczaj 3 razy w tygodniu. Plus treningi techniczne, czyli szlifowanie tej formy, którą pokazujemy w kole, która pozwala nam na osiąganie jak najdalszych rezultatów i jak najmniejszym nakładem energii, bo to po prostu się przekłada potem na odległość. Plus do tego dochodzą treningi, które stricte polegają na tym, żeby mobilizować całe ciało i pracować nad zarówno szybkością, dynamiką, nad stabilnością, która pozwala potem po prostu bilansować wszystko, tak? I często pozwala zapobiec różnego rodzaju urazom, tak? Jeżeli człowiek jest sprawny, no to wiadomo, że istnieje mniejsze ryzyko tego, że gdzieś tam podwinie się nogę i coś człowiek sobie zrobi.
Czy w całym tym cyklu uczestniczy trener? Czy to jest tak, że on pracuje z tobą nad techniką, a siłownia już jest twoją własną wizją?
Nie, cały cykl, tak naprawdę jeżeli chodzi o treningi, to bardzo niedużo wychodzi z mojej inicjatywy. To jest wszystko odgórnie zaplanowane przez trenera. Ja tutaj ewentualnie pracuję nad stabilnością tak zwaną, czyli jeżeli pojawiają się jakieś drobne kontuzje, no to współpracuję na przykład z fizjoterapeutą, różnymi ćwiczeniami wyprowadzamy mięśnie z takiego właśnie niesprzyjającego trenowaniu stanu. A tak to trener wszystko zaplanowuje. No i z tego, co zaplanowuje, to zaplanowuje tak na przestrzeni bardziej roku niż tygodnia. Także to są plany naprawdę dalekosiężne, a nawet bym powiedziała, że na przestrzeni kilku lat. Bo trzeba patrzeć daleko, jeżeli chce się startować dłuższy okres, tak?
A powiedz mi, czy rola trenera jest tak wielka, jak nie wiem, na przykład w sportach drużynowych? Jednak czy u was jest taki element taktyki też, którą trzeba ustalić? Czy jednak stricte to są tylko przygotowania treningowe, a na zawodach już jesteś sama ze sobą i musisz sobie poradzić?
Ogólnie wbrew pozorom tego, co się wydaje, to przynajmniej tak jest w pchnięciu kulą, nie będę się wypowiadała za inne dyscypliny lekkoatletyczne, gdzieś ten element taktyki jest, bo zdarzają się konkursy, zazwyczaj na mistrzostwach, na przykład Europy czy świata, że są eliminacje. I eliminacje polegają na tym, że każda zawodniczka ma 3 próby i z tych wszystkich zawodniczek, czyli powiedzmy na przykład około 30, do finału dostaje się tylko 12. Więc trzeba wszystko rozplanować w ten sposób, żeby jak najmniejszym nakładem sił dostać się do tego finału i jednocześnie, żeby potem się w tym finale utrzymać, bo po 3 pchnięciach w finale z 12 zawodniczek zostaje 8. I te 8 zawodniczek walczy o te pozycje medalowe. Jednak nierzadko tak naprawdę już w pierwszych pchnięciach, jeżeli któraś z dziewczyn pcha daleko, to ustawia sobie tak zwany, ustawia sobie po prostu cały konkurs, tak? Bo gdzieś tam na przykład powiedzmy wszyscy startują na poziomie na przykład 18 metrów i nagle któraś zawodniczka pcha 20, no to wiadomo, że psychika niektórym dziewczynom trochę podupada i w tym momencie zdecydowanie trudniej się odbić od takiego z takiego zamroczenia, tego, że ktoś jest lepszy od nas i to na przykład o wiele bardziej. I czasem to widać, że zawodniczki, które pchają na przykład na co dzień daleko, nagle na zawodach nie pchają aż tak daleko, bo dochodzą na przykład do wniosku, że no nie są w stanie dopchnąć do tego medalu, tak? Więc to odbiera czasem motywację na zawodach. Dlatego trzeba pracować też w dużej mierze nad głową, nad tym, żeby potrafić sobie poradzić z tym stresem i żeby potrafić się skupić tylko i wyłącznie na sobie. Żeby potrafić nie przejmować się tym, że ktoś pcha od nas dalej i robić po prostu swoją robotę.
A czy na tym najwyższym poziomie są zawodniczki, które występują same bez trenera?
Szczerze powiedziawszy, nie spotkałam się. Tutaj zawsze są trenerzy.
Mhm. Dobrze, powiedz mi, czy masz jakieś marzenie sportowe? Czy jest jakiś konkretny taki jeden cel, który chcesz osiągnąć?
Chciałabym przełamać 19,5 metra. To jest takie marzenie. Rekord polski to jest 19,58. Długo, długo już nie jest pobity. Ale tak wydaje mi się, że takim głównym marzeniem to byłby jednak start w tych igrzyskach i gdzieś tam oscylowanie, powiedzmy, w tej granicy szóstki. No wiadomo, najlepiej by było, gdyby był medal. Ale no to długa droga przede mną do tej realizacji. To trzeba tak po prostu małymi kroczkami, powolutku, żeby nie przeciągnąć struny i sobie samemu krzywdy nie zrobić, tak?
Ale jest cel, to jest najważniejsze. Powiedz mi jeszcze, czy, bo bardzo mnie to ciekawi, czy od zawsze było w twojej głowie taka myśl, że ja będę pchała kulą, czy jednak pojawiały się jakieś sporty wcześniej i taką drogą prób i błędów przetarłaś się właśnie do tej dyscypliny sportowej?
To była raczej droga prób i błędów, chociaż bardzo wcześnie zaczęłam. Ogólnie przed tak jakby samą lekkoatletyką trenowałam piłkę ręczną tutaj w Płocku, w Jytrzynce Płock. Moja młodsza siostra biegała, no i tak któregoś razu się po prostu wkręciłam w te treningi i na początku zaczynałam, jak miałam 12 lat. To były treningi bardzo ogólnorozwojowe, bo tak młodego zawodnika ciężko kierunkować. Warto zadbać o to, żeby był rozwinięty po prostu na wielu płaszczyznach, żeby potem w dalszej karierze nie pojawiały się nigdzie braki. No i na początku, na pewno jak zaczynałam, nigdy nie brałam pod uwagę możliwości tego, że będę się zawodowo realizować w lekkoatletyce, a zwłaszcza w pchnięciu kulą, bo gdzieś tam ta dyscyplina no, na początku mi bardzo nie leżała. Po prostu nie miałam techniki, nie miałam siły, byłam raczej słabszą zawodniczką niż mocniejszą, tylko właśnie tak zwana szybka ręka mnie ratowała. Miałam bardzo ładne wykończenie podczas pchnięcia, więc ta kula gdzieś tam daleko latała. No i tak powoli, z roku na rok, wraz z powołaniem do kadry narodowej, dopiero gdzieś tam zaświtała w głowie myśl, że może realizowanie właśnie siebie w takiej ścieżce kariery nie będzie głupim pomysłem.
No właśnie, bo powiedziałaś, że pchnięcie kulą to sport siłowy i bardzo wymagający. Czy jest jakaś taka bariera od wieku, od którego można zacząć tą dyscyplinę sportową?
Uważam, że bariery nie ma. Można zaczynać w każdym wieku, ale trzeba bardzo uważać, w którym momencie zaczynamy bardzo mocno pracować na siłowni, bo po prostu można sobie zrobić krzywdę. Jak ktoś jeszcze rośnie, no to też nie powinien dźwigać nie wiadomo ile, bo no wiadomo, że wtedy człowiek rośnie trochę wolniej, tak? Bo organizm się skupia na czym innym, na tym, żeby przetrwać gdzieś tam na tej siłowni. Więc uważam, że taki moment, w którym gdzieś tam przestajemy nie wiadomo jak szybko rosnąć, gdzieś tam nam stabilizuje się ten wzrost, czyli takie powiedzmy 17-18 lat, może nawet trochę więcej, to jest moment, w którym możemy zaczynać trenować tak na poważnie. Ale najważniejszy jest taki powolny, stabilny rozwój i pod okiem doświadczonego trenera nie powinno być problemu.
No właśnie, a od jakiego wieku zaczynają się zawody? Czy jest jakaś taka dolna granica, od którego są organizowane zawody w pchnięciu kulą?
Każdy wiek ma swoją kategorię wiekową i można powiedzieć, że zaczynamy od zawodów U14, czyli to są 12-13-latkowie i to są zawodnicy, którzy jeszcze nie są nie wiadomo jak bardzo ukierunkowani, bo to są zawody, które na przykład polegają na rzucie piłeczką palantową, które polegają na przykład na biegach, na skokach. To są dyscypliny, które no, nie wymagają od dziecka, bo to jeszcze dziecko, takiej nie wiadomo jak... To po prostu badamy tutaj naturalne możliwości zawodnika. Potem jesteśmy w kategorii U16, czyli to są 14 i 15-latkowie i tutaj zaczynamy startować na lżejszym sprzęcie, czyli na przykład w damskiej kuli to jest 3-kilogramowa kula, nie 4. I tutaj zaczynamy taką zabawę trochę bardziej na poważnie, można poczuć, zaczynają się pierwsze mistrzostwa Polski, zawodnicy mogą zobaczyć jak to wygląda, tak? Zaczynają się pierwsze imprezy dla nich i tutaj wiele osób dopiero zazwyczaj rozpoczyna swoją przygodę. Potem jest następna kategoria, to są juniorzy młodsi, czyli lat 15, to jest tak zwane U18, czyli to jest chyba 16 i 17 lat, nie chcę skłamać, mogę się pomylić. I tutaj zawodnicy mają tak jakby swoje pierwsze mistrzostwa Europy. Pojawiają się właśnie pierwsze mistrzostwa Europy, coś w rodzaju mistrzostw świata, więc zawodnicy mogą badać swoje możliwości na arenie międzynarodowej. I kula nadal jest u kobiet lżejsza, to jest nadal 3 kg. I to jest moment, do którego jest najwięcej zawodników, bo następny rok, czyli juniorzy, czyli to są zawodnicy w wieku 18-19 lat, tak zwane U20, no to jest najtrudniejszy moment dla kobiet, bo tutaj przechodzimy na kulę 4-kilogramową. I to weryfikuje bardzo dużo osób, bo tak jak na kuli 3-kilogramowej można sobie poszaleć, nie trzeba się przejmować tym, że no kula może latać daleko, nawet jak nie mamy gdzieś tam nie wiadomo jak wielkich pokładów metrów za sobą zrobionych siłowni, to potem na tej kuli 4-kilogramowej bez takiego prawidłowego obudowania mięśniowego zaczynają się pojawiać problemy. I ta kula lata bliżej. Wiele osób się łamie tym, że ona nie lata tak daleko jak trójka, więc tutaj dużo osób się wykrusza. To też jest moment, w którym wiele osób definiuje to, co będzie dalej robić w życiu, tak? Jakie dalej studia, pojawia się matura, więc chcąc nie chcąc zawodnicy zaczynają się skupiać na tym, na czym im po prostu zależy i to, co im wychodzi, tak? No i od tego momentu jest coraz mniej osób, tak? Tutaj dalej jest potem U23, no i to jest taki ostatni przystanek przed seniorami, tak? Chociaż tak naprawdę młodzieżowcy już są po części seniorami, tak? Na Mistrzostwach Europy czy Świata, nawet seniorskich, widzimy bardzo dużo młodzieżowców, tak?
No dobrze, to już takie ostatnie pytanie na sam koniec tego spotkania. Czy ten sport przekuwa się na twoje życie prywatne?
Zdecydowanie. Gdzieś tam cała ta otoczka mojego życia prywatnego dotyka w jakimś stopniu sportu, tak? Podporządkowując swoje życie w takim stopniu, takiemu rygorowi treningowemu, ciężko by było, gdyby moje życie prywatne oscylowało dookoła czego innego, bo najzwyczajniej w świecie byłoby mi ciężko się skupić na tym, żeby zachowywać to wszystko, co powinno być zachowane i pilnować, więc moi znajomi, moja rodzina, no, wszyscy gdzieś tam dotykają tego sportu po części, tak? Znajomi też w dużej mierze wywodzą się właśnie z startów, czy to w młodszych kategoriach, czy w starszych. I człowiek poznaje naprawdę dużo osób z tego środowiska, więc obraca się w nim cały czas, tak?
Dobrze, Zuziu, już cię nie będę męczył trudnymi pytaniami z kategorii lekkoatletyki. Dziękuję ci za to bardzo miłe spotkanie. Trzymam za ciebie kciuki, jak pewnie większość naszych słuchaczy i cały Płock, żebyś osiągała jak najwyższe cele, zdobywała wszystkie szczyty. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była Zuzanna Maślana.
Bardzo mi miło.